Na początku chciałbym się podzielić takimi myślami, opowiedzieć w sumie historię, historię znaną, ale tak ku zachęcie, ku zbudowaniu dla każdego z nas. Ostatnio mi się przypomniała historia Józefa i czytałem tą historię i kiedy czytamy tą historię o Józefie, kiedy on otrzymuje sen od Pana, otrzymuje takie proroctwo od Boga, co się wydarzy w jego życiu. I kiedy on z tym słowem przychodzi, ten sen opowiada swoim braciom, swoim rodzicom i mówi, że śniło mu się, że były snopy, zbierali zboże na polu, zbierali snopy i nagle jego snop powstał, a wszystkie te inne snopy pokłoniły się przed nim. I braci jego to bardzo zezłościło. Mieli zazdrość w swoich sercach i myśleli sobie, jak on tak może mówić. I chwilę później znowu otrzymuje drugi sen, kiedy w tym śnie widzi, że przychodzi, że przed nim kłania się słońce, księżyc i 11 gwiazd. I wtedy jego ojciec mówi, no to jakże, chcesz, żebyśmy i my się przed tobą pokłonili? I bracia jeszcze bardziej się zezłościli. I potem czytamy całą tą historię, te wszystkie wydarzenia, które wydarzyły się w życiu Józefa, kiedy bracia chcieli go zamordować, kiedy w końcu go sprzedali. I widzimy całą tą trudną sytuację, kiedy przebywał w Egipcie, kiedy był w więzieniu. Ale widzimy, że przez cały ten okres, kiedy był taki trudny czas w jego życiu, Bóg był z Józefem. I choć przeżywał trudne chwile i myślę, że nieraz płakał i zastanawiał się, co się w jego życiu wydarzyło, dlaczego tak się w jego życiu stało, dlaczego do tego doszło. I myślał sobie o tych snach i nie rozumiał. I czasami właśnie tak jest w naszym życiu, że otrzymaliśmy słowo od Boga. Bóg coś nam powiedział, coś pokazał, coś objawił, odpowiedział na jakąś naszą prośbę modlitewną. I wydaje się nam, jakby w naszym życiu sprawy szły w drugim kierunku, że zamiast być lepiej, zamiast widzieć odpowiedź na naszą prośbę, tą Bożą obietnicę, że ta Boża obietnica w naszym życiu się wypełnia, to wydaje się, jakby ta sytuacja pogarszała się w naszym życiu. I podobną historię właśnie przeżywał również Mojżesz, kiedy Bóg posłał go do Faraona, aby rozmawiał z Faraonem, aby Faraon wypuścił naród izraelski z niewoli. I widzimy, że Faraon wcale nie chciał wypuścić. Choć Bóg obiecał Mojżeszowi, że zaprowadzisz ich do ziemi obficie urodzajnej, dużych terenów. I kiedy Mojżesz przemawiał do Faraona, to Faraon nie wypuścił go na to słowo. Ale jeszcze bardziej, tym mocniej jeszcze przyciskał, jeszcze bardziej męczył, dręczył ten naród izraelski. Dokładał im jeszcze więcej pracy i powiedział, że ja ich nie wypuszczę. I tak właśnie w naszym życiu może czasami być, że Bóg nam coś dał i nam się wydaje, że Bóg powinien odpowiedzieć, ale Bóg nie odpowiada i wydaje się, że po prostu, że sprawy nabierają gorszy obieg w naszym życiu. I tak jest, kiedy idziemy przez to nasze życie i nie widzimy. Ale przyszedł pewien moment w życiu Józefa, kiedy Józef mówi, teraz rozumiem, teraz to widzę, że to nie wy mnie tutaj sprzedaliście, ale to Bóg mnie tutaj posłał w to miejsce. Musiał minąć pewien okres, kiedy Boże Słowo się wypełniło w jego życiu i Józef mógł to zrozumieć, że to był Boży plan dla jego życia, że to nie wy mi zrobiliście krzywdę, ale to był Boży plan. I tak ku zachęcie, abyśmy, kiedy Bóg do nas coś powiedział, kiedy Bóg dał nam jakieś słowo i chociaż w naszym życiu te sytuacje jakby się napiętrzają i wcale nie widać tej zmiany, tej poprawy, ale byśmy ufali w to, co do nas Bóg powiedział, abyśmy wytrwali byli w tym, co do nas Bóg powiedział, abyśmy Bogu ufali do końca.
Psalm 52, przewodnikowi chóru, pieśń pouczająca Dawida. Gdy Edomita Doeg przybył donieść Saulowi i rzekł do niego, Dawid wszedł do domu Achimelecha. Czemu się uchlubisz złością mocarzu, wszak łaska Boża trwa wiecznie. Knujesz zgubę, język twój jest jak ostry nóż, ty zdrajco. Miłujesz bardziej zło niż dobro, kłamstwo bardziej niż słowo prawe. Miłujesz wszelkie oszczerstwa, języku podstępny. Przeto Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Ujrzą to sprawiedliwi i bać się będą, śmiać się będą z niego. Oto człowiek, który nie uczynił Boga schronieniem swoim, ale ufał wielkim bogactwom swoim. Był dumny, że wyrządza szkodę, lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym, zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. Będę wysławiał Cię na wieki za to, coś uczynił i będę oznajmiał imię Twoje wobec wiernych Twoich, bo jest dobre. Chciałbym takie trzy myśli przekazać, trzy refleksje po lekturze tego psalmu. I najpierw przypomnijmy sobie, w jakiej sytuacji psalmista, w jakiej sytuacji Dawid pisze te słowa. Dawid musi uciekać przed Saulem, przed królem Saulem, chociaż był w jego otoczeniu, był jego bliskim rycerzem, dworzaninem, człowiekiem na dworze, blisko po prostu Saula, ale wiemy, że nic Dawid nie uczynił Saulowi złego, nic nie wyrządził mu żadnej krzywdy. Jedyną jego winą było to, że był po prostu posłuszny Bogu, że był z Bogiem, że wykonywał Boże rzeczy. I wiemy, że to spowodowało zazdrość Saula, ponieważ Bóg był z Dawidem. Bóg był z Dawidem, błogosławił mu, prowadził mu, błogosławił go bardziej niż Saula. I wiemy, że Saul dyszał zazdrością. Zdawał sobie sprawę, że Dawid jest wybrany przez Boga. Zdawał sobie sprawę, że Dawid jest pomazańcem, który przejmie w pewnym momencie, stanie na tronie, zasiądzie na tronie, tak? Stanie w tym miejscu, w którym Saul przebywa, i wiemy, że Saul tego się obawiał, tego się lękał, tego się bał i zaczął prześladować Dawida. Więc Dawid nie był w niczym winny, ale musiał uciekać. Musiał uciekać przed swoim królem Saulem i schronił się w pewnym momencie na początku tej drogi, tej ucieczki, schronił się wraz ze swoimi towarzyszami u kapłana Achimelecha. I kapłan Achimelech pobłogosławił Dawida. Udzielił mu schronienia, udzielił mu gościny. Wiemy, że nakarmił jego i jego ludzi chlebami pokładnymi, które generalnie nie służą do tego, aby jedli je jako pokarm, jako pożywienie ludzie. Ich przeznaczenie było inne, ale w tym wypadku Achimelech postąpił niezgodnie jakby z literą, która zabija, ale zgodnie, jakby można powiedzieć, z prowadzeniem ducha. To nie chcę przez to powiedzieć, że duch może nas prowadzić inaczej niż Słowo Boże. Nie chciałbym być w ten sposób zrozumiany. Ale widzimy, że też z drugiej strony można czasami posługiwać się Słowem Bożym w taki bardzo literalny, sztywny sposób, nie rozumiejąc tego, o czym ono tak naprawdę mówi, rozmijając się tak naprawdę z prawdą Bożego Słowa, rozmijając się z tym, co ono rzeczywiście ma do przekazania. Takim człowiekiem nie był Achimelech. Nie był takim człowiekiem, ale on odczytał sedno tego słowa. On odczytał to, co w tym słowie rzeczywiście Bóg chciał powiedzieć. I udzielił gościny Dawidowi, ale był tam też człowiek pewien, to był Edomita Doeg, który też przebywał w tym czasie u Achimelecha. Był to człowiek również z otoczenia Saula, postawiony nad pasterzami Saula. I ten to Doeg, Edomita, jak najszybciej znalazł się u Saula i doniósł Saulowi, gdzie przebywał Dawid, kto udzielił mu schronienia, kto mu dopomógł. Ten to Edomita Doeg jak najszybciej Saulowi o tym doniósł. Saul wyruszył i ścigał dalej Dawida. I Dawid musiał się tułać. To tu, to tam, musiał uciekać. I właściwie w tej sytuacji znalazł się w wielkiej opresji. Można powiedzieć, że Saul deptał mu po piętach, gonił go, ścigał go. między innymi za sprawą tego Edomity Doega, który właśnie tak doniósł szybko Saulowi, Saula, Dawida życie było zagrożone. On był w wielkiej opresji, pisząc te słowa. To była wielka opresja. To nie była jakaś mała sprawa, to nie był jakiś mały problem, to nie była jakieś zachwianie niewielkie, ale były to bardzo, bardzo poważne utrapienie, bardzo poważny ucisk, bardzo poważna sytuacja. I w tej sytuacji Dawid pisze takie słowa: czemu się chlubisz złością mocarzu, wszak łaska Boża trwa wiecznie. Dawid pisze: łaska Boża trwa wiecznie. Jeszcze o łasce Bożej Dawid w tym psalmie pisze raz, pod koniec pisze, lecz w 10 wersecie: lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym, zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. I to jest takie bardzo tutaj ważne, że nie tylko, że te słowa Dawida, gdyby Dawid powiedział tylko, że ja ufam Bogu, to też byłoby coś wielkiego i znacznego. Ale te słowa, że ja ufam łasce Bożej, one mają dla nas jeszcze większe znaczenie. Dawid ufa łasce Bożej. Wiecie, kiedy człowiek jest w opresji takiej jak Dawid, jedną rzeczą, myślę, którą robi, jeśli oczywiście nasza reakcja jest taka właściwa. Jedną z rzeczy, których robimy w takich sytuacjach, to jest to, że zaglądamy w nasze własne serca. Kiedy znajdujemy się w opresji, kiedy znajdujemy się w takich tarapatach, trudnych sytuacjach, jestem przekonany, że jedną z rzeczy, którą robimy, to jest to, że sami patrzymy, osądzamy się, badamy nasze serca, prosimy Pana, aby On prześwietlał nasze serca, by nam pokazał, jaką drogą kroczymy, czy przypadkiem to wszystko, co nas spotyka, nie jest z powodu jakichś naszych grzechów, jakichś naszych błędów, jakichś naszych własnych ścieżek. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, którą w takich sytuacjach robimy i słusznie. Dawid też tak się modlił: Panie, sprawdź moje ścieżki, sprawdź moje drogi, czy idę Twoją drogą. I wiecie, kiedy tak robimy, kiedy prosimy, by Bóg sprawdzał nasze serca, kiedy jesteśmy tacy skruszeni, a ta sytuacja nas dodatkowo właśnie tak kruszy, to niestety, ale zwykle musimy sobie wtedy odpowiedzieć, że no, nie było tak też i w naszym życiu wszystko dobrze, kolorowo. Przypuszczam, że tak to właśnie z nami jest. Że musimy też sobie wtedy uświadomić i uświadamiamy sobie w takich sytuacjach, bardziej niż w innych sytuacjach, nasze błędy, nasze potknięcia, nasze jakieś rzeczy, których nam nie dostaje, uświadamiamy sobie w tych momentach. I dlatego te słowa są taką szczególną pociechą. Czemu się chlubisz złością mocarzu, wszak łaska Boża trwa wiecznie. Łaska Boża trwa na wieki. Ja jestem jak oliwka zielona, gdyż ufam łasce Bożej. Nie musimy wtedy myśleć, że cóż, z powodu naszych grzechów, z powodu naszych win, z powodu naszych upadków Bóg nas opuści. Bóg nas zostawi, Bóg nam nie pomoże, Bóg nie przeprowadzi nas przez to, co nas spotyka, bo myśmy zrobili to i tamto, bo myśmy się potknęli, bo myśmy nasze błędy mieli takie lub inne. Ale tu jest mowa o łasce Bożej. Tu jest mowa o tym, że łaska Boga trwa na wieki. Wiecie, Bóg powołał każdego z nas. Ojciec nas usynowił przez Jezusa. Ojciec dał Syna i sprawił, że staliśmy się dziećmi. Mamy prawo modlić się do Boga Ojcze. Mamy prawo uważać się za Jego dzieci, ponieważ On nas do tej godności sam pociągnął, sam uczynił, sam to sprawił. I wiecie, ojciec przecież nie odrzuca tak sobie swoich dzieci, od tak po prostu. Nawet jeśli są to dzieci nieposłuszne czasem, nawet jeśli są to dzieci krąbrne, ojciec pamięta o swoich dzieciach i okazuje im swoje miłosierdzie, swoją łaskę. Także my również Możemy pamiętać, że łaska Boża trwa na wieki dla każdego z nas, dla każdego, kto przyjął Jezusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela, kto stał się dzieckiem Bożym. To dla takiej osoby łaska Boga trwa. To jest dla nas taka pociecha. W tych trudnych sytuacjach możemy wiedzieć, możemy ufać, że Bóg nas nie zostawi, Bóg nas nie porzuci, Bóg nie skreśli nas, nawet jeśli ponosimy różne nasze konsekwencje, nawet jeśli my zgrzeszyliśmy, łaska Boża trwa na wieki. Czemu chlubisz się, mocarzu? Knujesz zgubę, twój język jest ostry jak nóż, ty zdrajco. Miłujesz bardziej zło niż dobro. Co uczynił ten Edomita, Doeg? Czym on się kierował? Można by łatwo usprawiedliwiać jego uczynki. Może on sam mógłby łatwo usprawiedliwiać się przed ludźmi, mówiąc w ten sposób na przykład. Ja tylko byłem posłuszny mojemu królowi, prawowitemu władcy, Saulowi. Tak? Saul był królem przecież w tym czasie. Można by łatwo, mógł się łatwo usprawiedliwiać, mógł łatwo jakby uzasadniać to przed innymi. On jest tylko posłuszny swojemu prawowitemu władcy. Jakby nie bacząc, nie starając się dociec tego, co jest jakby pod powierzchnią. To jest tylko bardzo powierzchowna taka ocena. Bardzo powierzchowny sposób myślenia i tłumaczenia się, ale w ogóle nie starał się dociec, jaka jest przyczyna, dlaczego Dawid ucieka. Czy jest winny? Kto tu jest winny? Kto tu jest niewinny? Czym się kieruje ten Edomita, Doeg? Myślę, że on się kieruje taką bardzo prostą zasadą. Zasada własnego zysku. Zasada własnego zysku. On widzi, kto w tym momencie jakby wygrywa. On widzi, kto w tym momencie jest górą. Ocenia to swoim takim ziemskim wzrokiem i widzi. Saul jest u władzy, Saul jest mocny, Saul ma armię. Dawid ucieka, Dawid jest jakby w rozsypce, ma tam jakichś ludzi wokół siebie, którzy taką zbieraninę, można powiedzieć, którzy uciekają. Wydaje się sprawa oczywista, kto jest górą, wydaje się sprawa oczywista, kto w tej walce zwycięży. I jeszcze do tego, tak jak mówię, jeszcze do tego ma ten argument, że przecież jest tylko posłuszny swojemu prawowitemu władcy. Można czasami osądzić, myślę, że świat tak sądzi pobieżnie. Te sprawy Królestwa Bożego, sprawy duchowe, świat sądzi bardzo pobieżnie. Bo wydaje się, że górą są ci, którzy są nieprawi. Wydaje się, że górą są ci, którzy ufają, polegają na swoich bogactwach. Wydaje się, że górą są ci, którzy polegają na wyzysku, na kłamstwie, na kradzieży. Wydaje się, że ci ludzie są górą. Możemy w różnych naszych sytuacjach życia się kierować się albo tym, co nam się wydaje, że tak po ludzku przyniesie nam jakąś korzyść. Tym, co wydaje się, że da nam jakieś takie bonusy, jakąś władzę. Możemy się tym kierować? Albo możemy polegać na Słowie Bożym, polegać na prawdzie, na uczciwości przed Bogiem, na sprawiedliwości Bożej, na Jezusie, który jest w tej chwili tak jakby jeszcze Jego władza niewidoczna, tak jakby Jego panowanie jeszcze nieobjawione. Tak jakby na ten moment jest on odrzucony, tak jak śpiewamy w pieśni. Nasz Pan dziś odrzucony, ale ten koronacji dzień nadchodzi. On się zbliża, on przybędzie. Więc można ocenić tak cieleśnie, można ocenić tak powierzchownie i to nie będzie ten właściwy osąd. Ten Edomita, on dopuścił się później jeszcze większych zbrodni. On wymordował na rozkaz Saula, wymordował kapłanów Pana. Kiedy nie chcieli tego, Saul rozkazał to swoim rycerzom, ale rycerze bali się podnieść ręce na kapłanów Pana. Ale ten Edomita nie miał żadnych skrupułów. Ale co go tak zaślepiło? Co go tak zaślepiło? To jest właśnie ta pozycja, którą mógł uzyskać. To jest to, że mógł dostać nagrodę, pochwałę od swojego Pana, od swojego Saula. To go tak zaślepiło? Pozycja. Chęć bycia takim właśnie dostrzeżonym. Wiecie, czasami też może być tak, że człowiek, my między sobą w Kościele, bo to jest jeszcze ta jedna myśl, którą chciałem właśnie tutaj przekazać. To jest to, co ten psalm mówi na temat języka, na temat mówienia. Język Twój jest ostry jak nóż, Ty zdrajco. Miłujesz bardziej zło niż dobro, kłamstwo bardziej niż słowa prawe. Miłujesz wszelkie oszczerstwa, języku podstępny. Jakub uczy nas, apostoł Jakub, że jest taki mały członek w człowieku, który tak wielkie rzeczy może powodować. Ten członek to nazywa się język. I on go porównuje do steru w okręcie. Taki mały ster może taki wielki okręt skierować w różne miejsca. Albo ogień. Porównuje go też do ognia. Że taki małe ognisko w lesie, taki mały ogień może spowodować wielki pożar wielkiego lasu. I tak samo jest z naszym językiem. Dokładnie tak samo jest z naszym językiem. On może być wykorzystany jako narzędzie, które niszczy, które po prostu zabija. W psalmie 55, kartkę dalej, werset 13. Bo nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść, nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie, mógłbym się przy nim ukryć, ale Ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. Niech ich śmierć zaskoczy, niech żywcem stąpią do krainy umarłych, bo złość jest w ich siedzibie i pomiędzy nimi. Czy tutaj mamy pokazany grzech brata przeciwko bratu, i mamy pokazaną też osąd tego grzechu. Mamy pokazane konsekwencje tego grzechu. Te dwie rzeczy. Tu jest pokazany grzech brata przeciwko bratu i konsekwencje tego grzechu. Mamy pokazane to przekleństwo, które on powoduje. I właśnie jak brat przed bratem może grzeszyć? Właśnie tym językiem. Właśnie w ten sposób może grzeszyć brat przeciwko bratu. I czyż nie z tego powodu rozpadają się zbory? Czyż nie z tego powodu upadają służby, pastorzy? Właśnie z tego powodu. Ja nie mówię tego dlatego, że coś takiego jest wśród nas i potrzebujemy tutaj jakiegoś szczególnego w tej mierze, po prostu, nie wiem, szczególnych przemyśleń i napomnień. Tylko to jest po prostu taka ogólna zasada. W tym wszystkim powinniśmy wzrastać, w tym wszystkim powinniśmy przypominać sobie. My nie jesteśmy od tego, żeby brata czy siostrę naszymi językami oczerniać, zabijać. Jeśli Pan chciałby, Pan ma moc ustanowić, Pan ma moc utrącić, to jest w jego gestii, to jest w Jego mocy. On ma taką moc. Tak więc podsumowując, łaska Boża, możemy ufać łasce Bożej. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy, niezależnie od tego, czy w tej sytuacji, kiedy badaliśmy nasze serca, odkryliśmy różne rzeczy, odkryliśmy nasze błędy, odkryliśmy nasze upadki, nasze winy, możemy modlić się tak jak Dawid. Łaska Boża trwa wiecznie. Łaska Boża trwa wiecznie. Ja ufam łasce Bożej. Nie tylko ja ufam Bogu, nie tylko ja ufam Jego mocy, ja ufam Bogu, ale ja ufam łasce Bożej, czyli ufam temu, że w niezasłużony sposób On jest dla mnie, przeze mnie niezasłużony sposób On jest dla mnie przychylny, bo ja jestem Jego dzieckiem, co nie jest dla mnie przyzwoleniem do grzeszenia, co nie jest dla mnie przyzwoleniem do tego, żeby robić to, co mi się podoba. W żaden sposób, w najmniejszy sposób nie jest to dla mnie przyzwolenie, abym ja robił, co mi się podoba. Ale Bóg pozostaje wiernym i zawsze czeka, zawsze ma tą rękę wyciągniętą. Jeśli tylko my chcemy zwracać się do Niego, On zwraca się też do nas. I nawet w tych trudnych momentach musimy o tym pamiętać, możemy o tym pamiętać, że łaska Jego trwa wiecznie. I możemy, pamiętajmy o tym, że dzisiaj panowanie Jezusa może nie jest jeszcze objawione, ale w ostatecznym rozrachunku On jest tym zwycięzcą. Jeśli ufamy Jego Słowu, jeśli postępujemy zgodnie z Jego Słowem, jeśli postępujemy w prawdzie, to wtedy zwyciężamy, a nie wtedy, jeśli po prostu chcemy w jakiś niewłaściwy sposób zdobyć, czy to pieniądze, czy jakieś wpływy, czy cokolwiek, w taki nieprawy sposób. I pamiętajmy o tym, że język jest tym narzędziem, który może też ranić, który może wyrządzać krzywdę, który może zabijać. Amen.
Kiedy zastanawiałem się, czym dzisiaj będę dzielił się z Kościołem, myślałem, że dobrze by było powiedzieć kazanie o wierze. I pomyślałem, że kazanie o wierze, przynajmniej dla mnie, ja bardzo lubię słuchać kazań o wierze. Powiem dlaczego. Dlatego, że jest to dla mnie takie budujące, takie radosne, bardzo, bardzo jakoś tak łatwo mogę się z tym utożsamić. I wiecie, po prostu ja lubię słuchać kazań o wierze. Ale kiedy zacząłem się tak głęboko zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście kazanie o wierze jest na dzisiejszą niedzielę, kiedy zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście ja tak naprawdę jestem człowiekiem, który potrafi się do końca utożsamić z ludźmi, chociażby z tymi bohaterami wiary, to doszedłem do wniosku, że tak, z częścią bardzo chętnie bym się utożsamił, zwłaszcza z tymi, którzy zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Bardzo chętnie bym się z nimi utożsamił. I wiecie, kiedy myślę o tym, to naprawdę we mnie serce płonie. Wtedy jestem taki radosny. Ale kiedy patrzę, że to nie jest wszystko, co jest na temat wiary, bo byli także ci, którzy byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, i coraz trudniej się robi. Więc pomyślałem, że to nie będzie słowo na dzisiejszą niedzielę. I zacząłem się zastanawiać, co jest na początku, jak dojść do takiej wiary, jaką mieli ci ludzie, ci bohaterowie wiary, o których właśnie przed chwilą przeczytałem. Jaki jest ten pierwszy krok, czy ten pierwszy szczebel na tej drodze? Wiecie, kiedy czytamy Słowo Boże, to możemy zauważyć jedną taką ważną rzecz, że bez upamiętania, bez takiego prawdziwego upamiętania nie ma też tej prawdziwej wiary. Nie ma takiej wiary, o której przed chwilą żeśmy mogli przeczytać. Nie ma takich ludzi, o których moglibyśmy przeczytać. Nigdy nie osiągniemy tak wartościowej i doskonałej wiary, jeżeli się nie upamiętamy we właściwy sposób. Więc możemy sobie zadać pytanie, a czymżeż jest upamiętanie? W ogóle jaka jest definicja upamiętania? Słyszałem już różne definicje upamiętania. Wiecie, kiedy słucha się nowoczesnego zwiastowania, to te definicje naprawdę są różne. Można by zadać takie pytanie, czy upamiętaniem jest to, że człowiek porzuca jakieś powiedzmy sobie, złe nawyki, tak? Czy to jest upamiętanie? Jeżeli ktoś pije alkohol i nagle przestaje pić, czy to jest upamiętanie? Myślę, że dla zewnętrznego obserwatora nienawróconego w jakimś sensie jest to upamiętanie. Ludzie mówią, o, upamiętał się, nie robi już tych rzeczy, tak? Ale zaglądając do Biblii, do Słowa Bożego, wiemy, że to nie jest upamiętanie. To nie jest upamiętanie. Więc czymże jest? A może upamiętaniem jest to, że ktoś pił alkohol, awanturował się i nagle przestał pić i jeszcze sąsiadów poprzepraszał. Stał się takim w miarę porządnym człowiekiem. Czy to jest upamiętanie? No już tutaj mamy bliżej do tego upamiętania, ale ta definicja też nie wypełnia w pełni tego, co czytamy w Biblii. To nie jest biblijne upamiętanie. Ten człowiek zmienił swoje życie, poszedł nawet o dwa kroki dalej niż ten pierwszy, ale to nie jest upamiętanie. Więc czym jest właściwie to upamiętanie? Upamiętanie to jest jeszcze zrobienie kilka kroków dalej. I przede wszystkim, żeby trwać w upamiętaniu, to musimy zaniechać tego, co czyniliśmy wcześniej, a więc jakichś grzesznych rzeczy, grzesznych nawyków. Przeprosić ludzi, zadośćuczynić, ale także zwrócić nasze oblicze do Boga. Jeżeli nie zwrócimy naszego oblicza do Boga, to nie będziemy trwali w tym upamiętaniu. Jeżeli w dalszym ciągu będziemy patrzeć w stronę świata, w dalszym ciągu będziemy myśleć innymi wartościami, to, że nasze życie w jakiś sposób zostało zmienione, pewne cele zostały przewartościowane, to nie jest upamiętanie. Upamiętanie, o którym czytamy w Biblii, jest oparte tylko i wyłącznie na Bogu. I wiecie, żeby zrozumieć upamiętanie, to tak naprawdę trzeba by całą tą definicję rozłożyć kawałek po kawałku, przemyśleć, przestudiować i wtedy każdy indywidualnie może zobaczyć, jak to było, czy jest w jego życiu, jak reagujemy na nasze grzechy, kiedy mamy coś do załatwienia, tak, przed Panem, to w jaki sposób my dokonujemy tego upamiętania. Czy jest to tak, jak podaje Biblia, czy to jest w jakiś inny sposób, w jakiś łatwy dla nas, łatwy do przyjęcia. Zobaczcie, że czytając całą Biblię, to wiemy, że nauczanie o upamiętaniu nie jest oparte tylko na Ewangeliach. To nie od Jana Chrzciciela zaczęło się upamiętanie, nawoływanie do upamiętania, ale kiedy czytamy Stary Testament, to widzimy, że od kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy zaczął chodzić własnymi drogami, to Bóg nawoływał człowieka do upamiętania. Bóg na każdej karcie Biblii nawołuje człowieka do upamiętania. I kiedy nastał okres proroków, królów, to widzimy, że przez tych ludzi Bóg też mówił do narodu izraelskiego, to przez tych ludzi Bóg głosił upamiętanie do tych ludzi. I w pierwszej Księdze Królewskiej, w 8 rozdziale, w 47 wersecie jest chociażby taka wzmianka. I wezmą to sobie do serca w ziemi, do której zostali uprowadzeni i nawrócą się do Ciebie i będą Cię błagać w ziemi tych, którzy ich uprowadzili, powiadając, zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postąpiliśmy bezbożnie. I nawrócą się do Ciebie z całego serca, z całego swego serca i z całej swojej duszy w ziemi swoich nieprzyjaciół, którzy ich uprowadzili i będą modlić się do Ciebie, zwróceni w stronę swojej ziemi, którą dałeś ich ojcom i w stronę miasta, które wybrałeś i w stronę przybytku, który zbudowałem dla imienia Twego. I żebyśmy mieli kontynuację w Nowym Testamencie, to przeczytam też z Dziejów Apostolskich 5:31. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A więc widzimy, że pierwszą rzeczą, jeżeli mówimy o upamiętaniu, to musimy zbadać korzeń tego upamiętania. Czy rzeczywiście nasze upamiętanie jest głębokie? Czy ono wyraża głęboki żal za rzeczy, które żeśmy robili, kiedy byliśmy ludźmi nienawróconymi? Albo kiedy już po nawróceniu po prostu popełniamy błędy, grzeszymy? Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy i postąpiliśmy bezbożnie? Czy w ten sposób wyrażamy swój żal przed Bogiem? Czujemy właśnie, że to jest właśnie tak, że w ten sposób powinniśmy się do Boga zwrócić. A więc pierwszą rzecz, która zawiera upamiętanie, to jest przemiana naszego umysłu. To jest przemyślenie tych rzeczy, które żeśmy czynili i odwrócenie się od nich. To jest żal, to jest zmiana decyzji. Tym jest korzeń upamiętania. I właśnie jeżeli mamy ten słaby korzeń, to wiadomo, owoce będą słabe. Możemy to bardzo łatwo sprawdzić też w naturze, kiedy roślina jest jakaś podgryziona, czy nie wiem, ma bardzo słabe korzenie, no to wiemy, że i owoc będzie z tego słaby, będzie jakiś mały. I w nasze upamiętanie, w ten korzeń upamiętanie musi być zaangażowany nasz umysł, nasze uczucia i nasza wola. Te trzy dziedziny naszego życia muszą być właśnie w to zaangażowane. Dlaczego umysł? No chociażby dlatego, żebyśmy mogli zrozumieć to, jak do tej pory żyliśmy. Abyśmy mogli zmienić sposób swojego myślenia. Dlaczego uczucia? Dlatego, że chodzi tutaj o emocje, o to, żebyśmy mogli wyrazić swój szczery żal za to, co żeśmy zrobili. I dlaczego też wola? Wola nasza, która do tej pory mieliśmy, to była nasza wola. Ta wola musi być poddana Bogu. Ona musi całkowicie być poddana pod działanie Słowa Bożego, pod działanie Ducha Świętego i wtedy dopiero możemy mówić o korzeniu upamiętania, że mamy ten korzeń i że ten korzeń w naszym życiu zaistniał, że mamy to głębokie takie jakby zrozumienie, przeżycie tego, co powinniśmy porzucić w naszym życiu. I na tej podstawie, jak gdyby na tym fundamencie, na tym korzeniu, dopiero możemy wydawać owoc. I to nie jest tak, że tego owocu może nie być, tak? Że ktoś ma głęboki korzeń. Możemy powiedzieć, ja mam głęboki korzeń, ja wszystkie sprawy dobrze rozumiem, ja je przemyślałem, nawet uroniłem łzę, że tam kogoś kiedyś okradłem i oddałem mu tą rzecz. Ale nie ma w moim życiu owoców. Nie widać tego, no, jak gdyby na zewnątrz, na co dzień. Tak nie może być, dlatego że Jan Chrzciciel, kiedy wyszedł nad równinę tą nadjordańską, to on głosił, właściwie nawoływał wręcz do wydawania owocu. I tutaj Łukasz 3:8 i to są: wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Tak mówił Jan Chrzciciel. A więc wiemy, że owoc, każdy jeden owoc jest zależny od korzenia. Jeżeli tego korzenia nie będzie, nie będzie owocu. I czym jest owoc upamiętania? Czy w ogóle jest coś takiego jak owoc upamiętania? No bo to, że Jan Chrzciciel tutaj powiedział, wydawajcie więc owoc godny upamiętania, to jak gdyby no, on nie powiedział, jakie to są owoce upamiętania. On tylko powiedział, wydawajcie więc godny upamiętania. A więc my musimy poszukać w Słowie Bożym, Jakie są owoce upamiętania i czy te owoce rzeczywiście zaczęliśmy wydawać, wydajemy, czy te owoce są trwałe, czy to był tylko jakiś jednorazowy wysyp tych owoców, a później wszystko wróciło jak gdyby do pewnej normy? Przede wszystkim owocem upamiętania jest Boży smutek. Drugi list do Koryntian, 7 werset, 10 rozdział, mówi tak: albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. A więc widzimy, że jest pewnego rodzaju smutek, który jest według Boga, i tutaj mówiliśmy o naszych uczuciach, tak? O tym w korzeniu upamiętania mówiliśmy, o uczuciach. A więc jest smutek, kiedy człowiek zrozumie, na czym polegał jego błąd, na czym polegał jego grzech, jak wielkim był przestępcą wobec Boga, kiedy grzeszył, i przychodzi ten smutek od Boga. Ale to jest smutek, który sprawia upamiętanie i nikt go nie żałuje. Człowiek musi przez to po prostu przejść. Musi po prostu to przyjąć, co Bóg ma dla niego. Ale jest też inny rodzaj smutku. I tutaj Biblia mówi: smutek zaś światowy sprawia śmierć. Co to jest za smutek światowy? Jaki to jest rodzaj smutku? Myślę, że jest to taki smutek, który właśnie on pochodzi z naszego cielesnego człowieka. To jest taki smutek, który kiedy ktoś, coś się po prostu w naszym życiu dzieje, popełniamy grzech i na przykład ten grzech się wyda, to człowiek mówi, to człowiek płacze właśnie z tego powodu, że ten grzech się wydał. Smuci się z tego powodu, że ten grzech został ujawniony w taki czy inny i inny sposób. Nie smuci się z tego powodu, że rani Boże serce, że nie jest użyteczny w tym momencie w Kościele, ale smuci się z tego powodu, że mleko się rozlało, tak to się potocznie mówi. I taki smutek nazywamy smutkiem światowym, który, jeżeli w nim trwamy, jeżeli nie będzie tego właściwego upamiętania, sprawia śmierć. Następnym owocem upamiętania jest wyznanie grzechu. Psalm 32, 5 werset. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. A więc widzimy, że jednym z owoców upamiętania jest wyznanie grzechu. Jest to, kiedy człowiek przychodzi do Boga i wyznaje swoje grzechy. Po co? Po to, żeby Bóg uwolnił go od tego brzemienia. Po to, żebyśmy mogli ruszyć do przodu, żeby nasze występki nie ciążyły na nas, na naszym życiu, ale żeby one zostały oczyszczone, zmazane przez krew naszego Pana. A więc wyznanie grzechów to jest kolejny owoc upamiętania. Jeszcze są ludzie, którzy starają się zapomnieć o swoich grzechach. Oczywiście tu nie chodzi o takie jakieś tam rozpamiętywanie, tak? Wiadomo, że my wszyscy po prostu tak chcielibyśmy zapomnieć. Tu chodzi o całkiem inne zapomnienie. Tak jakby się nigdy nic nie wydarzyło. Próbują po prostu sami przed sobą siebie oszukać, że tego nie było w moim życiu. Ja nawet się o to nie będę modlił, bo tego w ogóle w moim życiu nie było. Ale to nie załatwia sprawy. To, że ty coś zanegowałeś, coś odrzuciłeś, to nie znaczy, że tego nie było w twoim życiu. My musimy wyznać szczerze przed Bogiem nasze grzechy. Wiecie, i są jeszcze takie grzechy, które no niestety nieraz musimy pójść do brata i do siostry, czy do siostry, i po prostu wyznać mu, pojednać się. I ja rozumiem, że jest w pewnych sytuacjach, może być trudno, niezręcznie, ciężko, ale niestety jest to konieczne. Jeżeli chcemy mieć owoc upamiętania, to nie możemy patrzeć na mój komfort, tak, na swój własny, prywatny komfort, ale musimy wypełnić Słowo Boże. Następnym takim oczywistym owocem upamiętania jest porzucenie grzechu. Mateusz 3:8-10 i tutaj już: wydawajcie więc owoc godny upamiętania, niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych korzeni wzbudzić dzieci Abrahamowi, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelki więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje ścięte i w ogień wrzucone. A więc widzimy, że jako ludzie wierzący my musimy porzucić grzech. To nie może być tak, że człowiek w jakiś sposób pielęgnuje grzech w swoim sercu. Oczywiście przeważnie ludzie wierzący nie dopuszczają się jakichś rażących grzechów. Przynajmniej wierzę, że jest to rzadkością, kiedy zdarzają się grzechy, które są opisane w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 19 wersecie. To są grzechy, które one się tak szczególnie odnoszą do uczynków ciała. A więc wierzę, że w Kościele nie jest aż tak wiele takich grzechów, ale wiecie, ludzie mają jakieś swoje takie tak zwane grzeszki, jakieś grzeszne nawyki i czasem tłumaczy się, że to nie jest takie nic wielkiego. No przecież są ludzie, którzy popełniają naprawdę ciężkie grzechy, niech oni lepiej zadbają o ten owoc, niech oni się upamiętają, niech nimi Bóg potrząśnie. A to, co my mamy, to jest takie, nie ma tak naprawdę jakiegoś wielkiego wpływu na Kościół. Może na mnie trochę, ale ja się towarzysko nie udzielam, więc też nie mam jakiegoś takiego wielkiego wpływu. Ale jeżeli nie porzucimy grzechu, jeżeli ten grzech nie zostanie porzucony, nawet taki najdrobniejszy, to myślę, że każdy z nas wie, że taki mały grzeszek w końcu rośnie do trochę większego grzeszku. W końcu będzie już taki i będzie na tyle silny, że będzie mógł wziąć, mówiąc tak obrazowo, swoją rękę młotek i tym młotkiem kiedyś przyjdzie i zdzieli nas w głowę. Niestety, tak to jest, tak to działa. Że nie da rady grzechu utrzymać na łańcuchu, zamknąć go w klatce i tylko kiedy my mamy ochotę sobie tam coś z tym grzeszkiem zrobić, to potrząśniemy tym łańcuchem i on w tej klatce będzie dla nas fikołki robił. Nie. Bo szybko się okaże, że to on nas ma w tej klatce i my dla niego będziemy robić te fikołki. A więc owocem upamiętania jest porzucenie grzechu. Bezwzględne porzucenie grzechu. Także Biblia nam mówi o odwróceniu się od martwych uczynków. Ale wierzę, że te rzeczy są za nami, że kiedyś czyniliśmy, być może byli tacy z nas, którzy chodzili do innego kościoła, czcili jakiegoś innego Boga, odprawiali jakieś inne rytuały. To są właśnie mniej więcej te martwe uczynki, tak? I od tego też Biblia nawołuje, abyśmy się od tego odwrócili, abyśmy tego nie czynili. I wierzę, że jako ludzie wierzący tego nie czynimy. Następną rzeczą jest nienawiść do grzechu. I zobaczcie, jak dużo jest dzisiaj mowy właśnie o grzechu, o porzuceniu grzechu, o wyznawaniu grzechu. I mamy tutaj nienawiść do grzechu. Księga Ezechiela 36, 31, 33. Wtedy zapomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. Zobaczcie, do jakiego stopnia człowiek musi znienawidzieć grzech. To nie jest takie, ta nienawiść do grzechu, to nie jest rzecz taka jakaś płytka, jakaś taka powierzchowna, że my powiemy, nie, to nie to. Ale naprawdę to jest bardzo głębokie. Słowo Boże jest słowem doskonałym i możemy tutaj czytać, że będziecie brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. Aż do tego stopnia musimy nienawidzieć grzechu. To musi być naprawdę radykalna przemiana naszego postępowania, naszego myślenia, całego naszego wewnętrznego człowieka, żeby znienawidzić grzech, żeby więcej tych rzeczy nie robić. I to jest właśnie jednym z owoców upamiętania. Także pragnienie przebaczenia. To jest owoc upamiętania. Wiecie, kiedyś dwóch ludzi przyszło do świątyni. Jeden był faryzeuszem. Myślę, że każdy z nas zna tą historię. Bogobojny człowiek. Prawy, można by było rzec. I nawet do świątynnej skarbonki od czasu do czasu coś wrzucił. Nic mu nie było można zarzucić. Ale przyszedł także inny człowiek, który był celnikiem pogardzanym. I on stanął z daleka. On nawet nie śmiał tam gdzieś podejść bliżej ołtarza. Nawet nie podnosił swojego wzroku. I o nim jest napisane: lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. A więc ten człowiek przyszedł z takim głębokim pragnieniem przebaczenia grzechu. Czy faryzeusz myślał, że on jest człowiekiem całkowicie bezgrzesznym. Że samo to, że należał do tego stronnictwa, czyniło go absolutnie czystym przed Bogiem. On mógł spokojnie podejść do ołtarza. Jemu nic nie można było zarzucić. Przynajmniej on tak o sobie myślał. Ale zobaczcie, że celnik, on miał całkowicie inne podejście. On wiedział, że musi podejść do Boga z uniżonym sercem, z uniżoną głową. I on miał to pragnienie przebaczenia grzechu. Zrozumiał, że nie jest człowiekiem bez winy. Nie jest człowiekiem, który nie grzeszy. Ale przyszedł do Boga i bił się w swoją pierś i powiedział: Panie, przebacz. Przebacz mnie grzesznemu. I wiecie, czasem brakuje człowiekowi takiej postawy. Ludzie myślą, że już tak bardzo są ugruntowani w chrześcijaństwie, tak bardzo jak gdyby mają poznanie, mają wiedzę biblijną, czynią te wszystkie właściwe rzeczy i tak naprawdę nie potrzebują mieć takiej postawy jak celnik. Oczywiście ja nie mówię, że to każdego dnia my musimy mieć taką postawę jak celnik, tak, że każdego dnia popełniamy jakieś złe rzeczy. Ale kiedy przychodzi co do czego, to wiecie, czasem ludzie się zachowują właśnie jak ten faryzeusz. Ja? No przecież ja tutaj głoszę. To nie ja. Ja nie muszę takich rzeczy robić. Co jeszcze jest owocem upamiętania? Naprawienie szkód. Oczywiście, o ile to jest możliwe. Wiecie, ja w swoim życiu parę razy komuś tam szkodę wyrządziłem i nie miałem możliwości jak gdyby zadośćuczynić. Wtedy, kiedy miałem, to tak. To oczywiście tego nie zaniechałem, ale w większości wypadków niestety nie miałem takiej możliwości. Ale jeżeli mamy taką możliwość, żeby naprawić jakąś szkodę, i to nie chodzi tylko o jakąś szkodę materialną, ale także o szkodę jakąś moralną. Może, nie wiem, może kogoś żeśmy pomówili, obmówili, zniesławili, czy cokolwiek innego, to należy to z tym człowiekiem załatwić, należy przeprosić. Wiecie, kiedy Zacheusz, który dobrze wiemy z Biblii, był złodziejem, krętaczem i można by było mu tam jeszcze tych przymiotników parę dorzucić. On powiedział: oto połowę majątku mojego daję ubogim. Połowę już od razu daję ubogim. A jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A więc ten człowiek jak gdyby nie uchylał się od odpowiedzialności. I prawo mojżeszowe nakładało na Izraelitę o wiele mniejsze sankcje niż to, co zrobił tutaj Zacheusz. Zacheusz dał o wiele, wiele więcej niż wymagało to od niego prawo. A więc widzimy, że on zrozumiał, że bez naprawienia szkód, bez załatwienia tej sprawy z bliźnimi nie będzie tego prawdziwego upamiętania w jego sercu. I myślę, że My to powinniśmy mieć w swoim życiu, mieć w swoim sercu, aby właśnie te rzeczy czynić. I powinniśmy też pamiętać, że jest korzeń i korzeń. Jaki będzie korzeń, takie będą i owoce. Jeżeli coś w tym korzeniu nie będzie właściwe, tak samo i owoce będą właściwe. I ktoś może spytać teraz, no dobrze, no ale jak takie upamiętanie w ogóle powstaje? Skąd to się bierze? Czy ja to mam sobie jakoś tak sam wykrzesać, żeby to właściwe upamiętanie przyszło do mojego życia? Biblia nam tutaj pokazuje także, że to upamiętanie posiada boską stronę, ale także i ludzką stronę. I przede wszystkim Bóg angażuje się w ten sposób, że daje przekonanie od Ducha Świętego. A gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. To jest Boże zaangażowanie w proces upamiętania człowieka. Daje nam słowo Ewangelii. Mamy Słowo Boże i możemy czytać, że mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. A więc Bóg dał nam swoje słowa. To były słowa przeczytane z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału 41 wersetu. A więc zobaczcie, to jest następny element. Słowo Ewangelii, Słowo Boże. Jak jeszcze Bóg angażuje się w nasze upamiętanie? Przez swoją dobroć. List do Rzymian 2:4. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. A więc zobaczcie, przez dobroć Bożą. I jeszcze mamy taki jeden element i tych elementów na pewno jest o wiele więcej. Przez karanie Pana. Objawienie 3:19, myślę, że wszyscy znamy ten werset, każdy z nas by chciał go uniknąć. Wszystkich, który miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. A więc widzimy tutaj, że nasze opamiętanie czy upamiętanie nie jest w jakimś sensie nie jest po prostu naszym produktem, naszym wytworem, ale do tego, żeby to upamiętanie zaistniało, musi zaangażować się Bóg. To Bóg po prostu inicjuje nasze upamiętanie, a my jako ludzie możemy tylko właściwie odpowiedzieć na Boże wezwanie do upamiętania. I to jest naszym obowiązkiem, to jest naszą powinnością. Kiedy my przyjmujemy prawdę Bożego Słowa, kiedy przyjmujemy Ewangelię, tak, to ona dotyka naszego umysłu. My możemy ją zrozumieć, możemy ją przyjąć. Kiedy Bóg nas po prostu dotyka, to nasze zaangażowanie musi też dotykać naszych emocji, tak? My musimy odpowiedzieć też w tej sferze emocji, a więc musimy wyrazić żal, smutek. To musi być w naszym życiu i także musimy odpowiedzieć w sferze woli. Musimy poddać swoją wolę pod panowanie Boga. I wtedy już to nie to, co moja, co ja chcę, ale co Ty chcesz. A więc zobaczcie, że upamiętanie tutaj już powiedzieliśmy sobie, nie powstaje, to nie jest z nas, to nie jest nasz własny produkt. To człowiek po prostu musi odpowiedzieć tylko na Boże zaangażowanie w nasze życie. Właściwie odpowiedzieć i wtedy będziemy mogli mieć to upamiętanie w naszym życiu. To właściwe upamiętanie. I także możemy później też, kiedy studiujemy Słowo Boże, zobaczyć też na rezultaty upamiętania. I właśnie rezultatem upamiętania jest to, o czym mówiłem na samym początku. Jest nasza wiara. I to upamiętanie determinuje w zasadzie później całą drogę naszą za Panem, naszą wiarę. Czy to rzeczywiście jest taka wiara, o której możemy czytać w liście do Hebrajczyków. A więc rezultatem upamiętania jest wiara zbawiająca. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Wraz z Nim wzbudzi i wraz z Nim posadzi w okręgach niebieskich w Chrystusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas, w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. A więc otrzymujemy wiarę zbawiającą, otrzymujemy przebaczenie. Ale także, kiedy człowiek się nawraca, kiedy się upamięta, to jest jeszcze jeden taki ważny aspekt i myślę, że też wszyscy znamy to, że grzesznik, który się upamięta, przynosi radość w niebie. Tak? I moi drodzy, wszyscy błądzimy, wszyscy popełniamy jakieś błędy. Ja tutaj nie chcę teraz nikogo usprawiedliwiać ani rozgrzeszać, tak? Ale jak myślicie, kiedy porzucamy swoje błędy, to czy całe niebo raduje się z tego faktu? Czy to jest tylko takie jednorazowe, że kiedy porzuciliśmy świat i jak gdyby staliśmy się obywatelami Królestwa Bożego, to tylko wtedy niebo się radowało, że zrobiliśmy właśnie ten właściwy krok. Myślę, że niebo się raduje, kiedy każdego dnia wstępujemy właśnie na tą właściwą drogę. Kiedy wydarzy się w naszym życiu coś, co wymaga upamiętania, co wymaga takiego głębokiego upamiętania. To, o czym dzisiaj żeśmy mówili, że musimy wejrzeć na ten korzeń, później zbadać owoce, czy one są owoce i później zbadać ten rezultat upamiętania, to wierzę, że kiedy to zaistnieje w naszym życiu, to niebo się z tego raduje, że znowu możemy iść tą wąską drogą, tą drogą, która wiedzie nas do wiary doskonałej, która jest drogą doskonałą i że jako ludzie wierzący możemy służyć Bogu z czystymi rękami, z czystymi motywami i z ochotnym sercem. Ale żeby to nastąpiło, musi nastąpić w naszym życiu prawdziwe i dogłębne upamiętanie. I tego życzę sobie przede wszystkim, ja sam sobie życzę, żebym mógł zrozumieć i wdrożyć do swojego życia właśnie to, o czym dzisiaj żeśmy mówili. To głębokie upamiętanie, zrozumieć korzeń, zrozumieć istotę i sens upamiętania i żeby wydawać owoce, aby móc być tym prawdziwym i wiernym sługą Jezusa Chrystusa. I tego wam życzę, życzę także sobie i myślę, że Bóg będzie nas prowadził, Bóg będzie do nas mówił.
W Dziejach Apostolskich czytamy w 17 rozdziale od 29 wersetu: będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Bóg wzywa wszystkich ludzi do upamiętania. I wiecie, kiedy Bóg wzywa człowieka do upamiętania, kiedy Słowo Boże go przekonuje, kiedy Duch Święty go przekonuje o tym, że człowiek zgrzeszył, że człowiek zbłądził, to Bóg nie mówi do człowieka po to, żeby go potępić. Bóg nie mówi tego do człowieka po to, żeby wytknąć komuś, że ty się do niczego nie nadajesz. Jesteś nikim. Nie jest to Bożą wolą, aby człowieka zniszczyć. Ale Bóg posłał Syna swojego, Jezusa Chrystusa, na krzyż, aby umarł za nasze grzechy. A więc Bóg posłał Syna na ziemię, aby podnieść z tej ruiny, w której człowiek upadł, aby podnieść człowieka i posadzić na okręgach niebieskich. A więc podnieść z tego dołu. Psalmista Dawid często w swoich psalmach mówi, w jednym mówi, że wpadł do głębokiego dołu, do grząskiego bagna, które go wciągało. I to jest obraz destrukcji, jaką wprowadza grzech w życiu ludzkim. Na początku są to drobne rzeczy, ale z czasem ten grzech człowieka coraz bardziej wciąga i wciąga. I psalmista mówi: wołałem do Pana i Pan mnie usłyszał, i Pan mnie wysłuchał. A więc Bóg, kiedy przekonuje człowieka, to nie po to, żeby go potępić. Tak czyni diabeł. Diabeł przychodzi i mówi: ty się już do niczego nie nadajesz. Ty już nie masz po co do Boga wracać. Ale Bóg nas zachęca. Przyjdź do mnie. Wróć do mnie. I czeka na człowieka tak jak ojciec na swojego syna marnotrawnego. Chciałbym na koniec jeszcze przeczytać takie myśli, przekazać takim słowem się podzielić, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale od 2 do 6 wersetu. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. To są takie ważne słowa zapisane i są taką zachętą dla każdego z nas. Widzicie, apostoł Jan, kiedy Jezus przyszedł nad Jordan, Jan zapowiadał jego przyjście na ziemię i powiedział, że przyjdzie większy ode mnie, który będzie przewiewał, jak wyjadłem, jak rolnik ziarno wyjadłem. Widział Jezusa i rozpoznał go i powiedział, kiedy Jezus prosił, żeby wykonało się to słowo, żeby został ochrzczony, to Jan się wzbraniał. On miał to rozpoznanie, kim jest Jezus. On go widział na oczy i wzbraniał się przed tym, żeby to Jezusa chrzcić. On mówi: ja potrzebuję chrztu od ciebie. I kiedy Jezus został ochrzczony i wstał z wody i Duch Święty w postaci gołębicy usiadł na Jezusie, usłyszał głos: ten jest Syn mój umiłowany. Ale pomimo tych wszystkich wydarzeń, w serce Jana, kiedy został wtrącony do więzienia, wdarło się zwątpienie. I posyła swoich uczniów z takim zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy innego oczekiwać? A więc w sercu każdego z nas, bez względu na to, co przeszliśmy, co przeżyliśmy już z Bogiem, od momentu naszego nowonarodzenia, poprzez wszystkie cuda, które widzieliśmy w swoim życiu, w życiu innych braci, sióstr, poprzez Słowo Boże, poprzez społeczność z Jezusem, którą mogliśmy przeżywać, czy to w czasie nabożeństwa, czy to kiedy jesteśmy sami w domu, kiedy mamy czas społeczności, modlitwy. Ale może jednak przyjść taki moment w naszym życiu, że pojawia się takie zwątpienie. Czy to rzeczywiście prawda? Czy to rzeczywiście jest od Boga? Podobną taką trudną sytuację, takie trudne chwile zwątpienia przeżywał Eliasz. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale. Eliasz, który służył bardzo gorliwie Bogu, który dostał słowo od Boga, który modlił się do Boga i niebo przestało wydawać deszcz na 40 lat. A potem, kiedy modlił się, deszcz znowu został spuszczony. Eliasz, który naśmiewał się z proroków Baala i kazał ich wszystkich zabić. Ale pewnego dnia dowiaduje się, że królowa Izabel skazuje go na śmierć i posłała do niego taką wiadomość, że tak jak ci prorocy, tak samo i ty zginiesz. I w jego sercu znalazło się zwątpienie. W jego serce wkradł się strach. I tak działa diabeł. Diabeł człowieka próbuje okraść z wiary, próbuje go zastraszyć, próbuje go zniechęcić, próbuje w jego serce wszczepić zwątpienie. I kiedy Eliasz uciekł na pustynię, żeby tam się skryć przed Izabel, przyszedł posłaniec Boży, dał mu pokarm i kazał mu wstać i iść. I potem czytamy, że Eliasz schował się w pieczarze. I tak my się czasami możemy chować, w takich pieczarach, w takich ciemnych miejscach. Próbujemy szukać gdzieś schronienia, izolować się, bo strach i zwątpienie wkrada się w nasze serce. Ale przychodzi do niego Bóg ze swoim słowem i z pytaniem: co tu robisz, Eliaszu? Bóg wiedział, gdzie jest Eliasz. Pyta się: co tu robisz, Eliaszu? Przez to słowo Bóg mówi do Eliasza: to nie jest miejsce dla ciebie. To nie jest miejsce schronienia dla ciebie, Eliaszu. Bóg nie chce, żeby człowiek się chował w jakichś pieczarach, w ciemnych miejscach. Bóg nie chce, żeby człowiek miał zwątpienie i niepewność w swoim sercu. Ale Bóg chce, żebyśmy stali w wierze. żebyśmy ufali Bogu, żebyśmy się nie lękali, nie bali, nawet złych wieści, które gdzieś tam do nas docierają, nawet takich myśli, kiedy przychodzą zwątpienia i niechęć. Bóg nie chce, żebyśmy w tym trwali. I Bóg nakazał mu, aby wyszedł z tej pieczary. I potem Bóg go dalej prowadził i przemówił do niego. I na nowo Eliasz mógł mieć społeczność z Bogiem. I tak samo jest z Janem. Bóg nie zostawił Jana w tych niepewnościach, ale posłał do niego słowo. Czytamy, że Jezus powiedział mu, tak dał mu taką odpowiedź. Idźcie i powiedzcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą. Tędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Co to znaczyło dla Jana? Co te słowa znaczyły dla Jana? W ten sposób Jezus, tak jak wcześniej mówił, wypełniło się słowo. Idźcie i powiedzcie Janowi, że wypełniło się proroctwo o mnie, że to jestem ja. Bóg nie chce człowieka zostawić bez odpowiedzi. Bóg nie chce zostawić człowieka w ciemnej pieczarze, ale chce każdego z nas podnieść, wzmocnić i dać mu nową siłę i nową zachętę, abyśmy szli dalej.